Szczęść Boże wszystkim radiosłuchaczom. Dzisiaj sięgam do fragmentu Ewangelii według świętego Marka, do 3 rozdziału i 13 wiersza. Będziemy zgłębiać tajemnicę duchowości roku duszpasterskiego. Idźcie i głoście. Przyglądamy się samemu Panu Jezusowi, którego posłał Ojciec jako dobrą nowinę. To przez Jezusa świat otrzymał Słowo Boże. To jest to Słowo wysłane przez Ojca. Mówimy dobra nowina, bo Bóg posłał swojego Syna, który stał się człowiekiem i głosił nam. I dziś głosi Ewangelię. Sięgam najpierw do samego głoszenia Pana Jezusa, tego pierwszego ewangelizatora. Potem wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił 12, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy. Ustanowił więc 12, Szymona, któremu nadał imię Piotr, dalej Jakuba, syna Zebedeusza i jego brata Jana, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy synowie Grom, dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariota, który właśnie go wydał. Potem przyszedł do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet nie mogli się posilić. Gdy to usłyszeli jego bliscy, wybrali się, aby go powstrzymać. Mówiono bowiem, odszedł od zmysłów. Pan Jezus zgłosi Ewangelię, ta dobra nowina gromadzi wszystkich, którzy usłyszeli głoszenie przez Jezusa. Wędruje z wioski do wioski, z domu do domu. Właśnie dotarł do jakiegoś domu. I teraz, aby mógł pozostawić to dzieło głoszenia Ewangelii, postanawia wybrać apostołów, 12 apostołów. Właśnie. I mówi tak ewangelista Marek, po to, żeby mu najpierw Jezusowi, oni, apostołowie, aby mu towarzyszyli, wędrując za Jezusem, słuchając Ewangelii, bo inaczej, no skąd mogliby wiedzieć o Ewangelii? To oni będą tymi pierwszymi odbiorcami Słowa Bożego, pierwszymi, którzy usłyszą Ewangelię, zawsze będą przy nim. A potem ich po zmartwychwstaniu i zesłaniu Ducha Świętego roześle na cały świat. Ale teraz muszą wędrować przy nim. Apostoł znaczy po grecku posłany, apostolos. Wybrał 12, których potem posłał. Właśnie, mówi Pan Jezus w Ewangelii Markowej, aby mu towarzyszyli, aby mógł wysłać ich na głoszenie nauki. Najpierw musisz być jako apostoł blisko Jezusa. Dopiero wtedy, kiedy przez te 3 lata, bo ostatecznie Pan Jezus przez 3 lata będzie głosił Ewangelię, potem będzie mógł ich wysłać na głoszenie. To jakby nasze współczesne seminarium duchowe. No gdzieś, dziś też Pan Jezus głosi Ewangelię. Nam zostawił Ewangelię. To Słowo Boże różni zrelacjonowali, znaczy spisali. Mówimy o 4 autorach, ale właściwie autorem Ewangelii jest sam Jezus, ale jest 4 redaktorów tej dobrej nowiny. Moglibyśmy powiedzieć, że to tak jak nasze dzisiaj współczesne seminarium. Dziś potrzebujemy 6 lat, żeby się dobrze przygotować do głoszenia Ewangelii. I to jest ważne, że ostatecznie dzisiaj także Pan Jezus posyła następcami apostołów zostali biskupi już w pierwszym wieku. Potem pojawili się także kapłani, których biskupi rozsyłali do różnych miejsc, miejscowości. Dzisiaj też każdy biskup potrzebuje kapłanów. No załóżmy, nasza diecezja ma ponad 270 parafii i trudno, żeby biskup był w każdym z nich. Nawet gdyby miał 100 biskupów czy 200, to prawie to jest niemożliwe. Wolą Chrystusa było to, żeby powołać współpracowników apostołów, kapłanów, którzy jakby będą w zastępstwie samych apostołów, samego Jezusa. Biskupi i kapłani, następcy apostołów. Dzisiaj Kościół głosi Ewangelię, głosi przez papieża, biskupów, kapłanów. Co jest ważne? żeby mogli głosić Ewangelię i mówić Ewangelista Marek, żeby mogli wypędzać złe duchy, bo Pan Jezus tak czynił, kiedy głosił Ewangelię, kiedy gromadzili się. Największe doświadczenie mocy Bożej zawierało się zarówno w Słowie Bożym, które Jezus głosił, którym Słowem nawracał, przemieniał ludzkie wnętrza, serca, także nasze przemienia. Dzisiaj też, kiedy otwieramy Biblię, kiedy czytamy Słowo Boże, staramy się każdego dnia do tego Słowa wracać. Papież Franciszek jakieś kilka tygodni temu w niedzielną katechezę na Anioł Pański powiedział, żeby wszyscy ludzie, nie tylko kapłani i biskupi, żeby każdy człowiek, oprócz telefonu komórkowego, które zwykle zabieramy w drodze, bo tak to się dzieje w naszym życiu, żebyśmy mieli inną komórkę, to znaczy Pismo Święte, dobrą nowinę. Ponieważ Chrystus przyszedł i głosił tą dobrą nowinę i teraz z tej dobrej nowiny człowiek właśnie tą dobrą nowiną Pan Jezus, na przykład Słowem Bożym, który głosił, wypędzał zły duch. I oni także dzisiaj, apostołowie, biskupi, kapłani, w sakramentalnej posłudze udzielają takiego wypędzenia złych duchów. O ile jest dzisiaj takich doświadczeń. Mówimy czasem niezwykłych, ale one są zwykłe, bo Pan Jezus, kiedy przyszedł na ziemię, wielu ludzi na przykład było doświadczonych, dotkniętych słabością przez złego ducha. Posłuchajmy dalej tej Ewangelii, bo właśnie o tym będzie mowa. Natomiast uczeni w piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wypędza złe duchy. Pan Jezus właśnie wypędził złego ducha. Wtedy przywołał ich do siebie i mówi im w przypowieściach: jakże może szatan wypędzać szatana? Jeżeli jakieś królestwo wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. Jeśli dom wewnętrznie skłócony, to taki dom nie będzie się mógł ostać. Jeśli więc szatan wystąpi przeciwko sobie i wewnętrznie skłócony, tak dom nie może się ostać. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeżeli mocarza wpierw nie zwiąże i wtedy dom jego zagra. Zaprawdę powiadam wam, wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą odpuszczone. Kto by jednak bluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, nigdy nie będzie miał odpuszczonych. Mówili bowiem: ma ducha nieczystego. Jezus jest i dokonuje zławienia ludzi przez głoszenie Ewangelii i uświęcanie. Na przykład ktoś stał się zależnym od złego ducha, jakby taką pierwszą, najważniejszą formą zawsze towarzyszyło Panu Jezusowi jakieś doświadczenie, na przykład uzdrowienia z chorób różnych, trędowatych i nietrędowatych. Nawet Pan Jezus często wskrzeszał umarłych, żeby potwierdzić, że Bóg jest spośród ludzi. Ale przede wszystkim chodziło o tych, których dzisiaj także widzimy obok nas. Ilu z nas jest uzależnionych, na przykład od tytoniu, od alkoholu, od narkotyków. Czy nie jest to jakaś współczesna forma działania złego ducha? Ilu z nas jest bezradnych? Chciałbyś rzucić to, a ty jesteś... Ja sam kiedyś paliłem papierosy i próbowałem to rzucić w seminarium, ale gdzież tam. I dopiero mocą Bożą, mocą Chrystusa, budziłem się któregoś dnia i nagle stwierdziłem, że mnie to już nie dotyczy. Nie mam tego swojego zniewolenia. Posłuchajmy dalej tej Ewangelii. Tymczasem nadeszła jego matka i bracia, stojąc na dworze, posłali po niego, aby go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół niego, gdy mu powiedzieli: oto twoja matka i bracia na dworze pytają o ciebie. Odpowiedział im: któż jest moją matką i którzy są braćmi? Spoglądając na siedzących wokół niego, rzekł: oto moja matka i mój brat. Bo kto pełni wolę ojca mego, jest bratem, siostrą i matką. Jezus nie powiedział, że nieważna jest jego matka. Dzięki niej przyszedł na świat. Moglibyśmy nawet powiedzieć, że najpiękniejsze dzieło po pierwszych rodzicach Adamie i Ewie, potem oni oczywiście odeszli przez grzech, Pan Bóg stwarza Maryję, przez którą przychodzi na świat. On sam, Syn Boży. Ktoś w takiej literaturze religijnej napisał, że takim skrótem: Maryja to najpiękniejsze moje dzieło. Zachował ją od grzechu pierworodnego. Maryja, która wydała na świat Zbawiciela. I teraz Pan Jezus mówi, nie, wcale nie mówi, że ona nie jest ważna, że to wszystko to właśnie przez nią się dokonało, dzięki fiat i zgodzie. Ale mówi tak, oto moja matka i mój brat, bo kto pełni wolę ojca mego, ten jest bratem, siostrą i matką. Pan Jezus głosi Ewangelię, teraz kto słucha tego słowa, to stara się wypełniać. Może się wydawać to jakiś dziwny taki, no jak to? No tak, właśnie tak. Pan Bóg posłał swojego Syna, abyśmy rozpoznali Jego wolę. I ostatecznie nawet nie będzie to ważne, czy głosiliśmy Jego Ewangelię, tylko czy głosząc sami tej Ewangelii staraliśmy się słuchać, wypełniać. No bo na przykład ktoś głosi Ewangelię i mówi, że miłujcie waszych nieprzyjaciół, a tymczasem nie może się z tym wewnętrznie zgodzić, bo była jakaś chora sytuacja. No to jak to? Pan Jezus mówi, miłujcie nieprzyjaciół, a ty mówisz, nie mogę się z tym zgodzić. To jest taka podstawowa weryfikacja. Wcale nie łatwa. Wcale nie łatwa. Chrześcijaństwo nie jest łatwe. Przykazania, Ewangelia, Dekalog, 8 błogosławieństw nie są łatwe. Ale jeżeli Jezus, zbawiając mnie, oddał za mnie swoje życie, zaprasza mnie do takiej miłości, to może być tak, że człowiek gdzieś tam wewnętrznie nie może się zmierzyć. Ktoś go zranił, na przykład odebrał komuś życie, komuś bliskiemu, jakiemuś dziecku, czy mężowi, czy żonie. I teraz ta osoba mówi, czasem trzeba jakiegoś czasu, aby tę prawdę przyjąć z woli Bożej. Musimy się z tym też zmierzyć, bo ostatecznie będzie chodziło o to, czy będziemy zbawieni, czy nie. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Ojcze, odpuść, tak mówi Jezus w modlitwie, najpiękniejszej modlitwie. I nagle, no to co, mówię, przebacz mi, a ja nie mogę przebaczyć. Muszę się tutaj z tym jakoś uporać. Muszę prosić Jezusa, żeby przyszedł mi z pomocą. Gdybym odkrył taką prawdę, nie mogę przebaczyć, to znaczy, że muszę prosić Jezusa. To znaczy, że jeszcze to moje zbawienie jakoś się nie, może nie zaczęło realizować, ale jeszcze się nie spełniło.